Witam serdecznie wszystkich stałych słuchaczy, miłośników historii kryminalnych i nowych subskrybentów. Ja mam na imię Halina, a to jest kanał Krimiland. Dziękuję Wam za wszystkie pozdrowienia, powitania, za słowa uznania i słowa krytyki, za czas, jaki poświęcacie na odsłuchanie każdego nowego odcinka i za każdy ślad, jaki zostawiacie na tym kanale. Zapraszam na następny odcinek z serii Kryminalne historie z niemieckich landów. Dziś wybierzemy się do malutkiej wioseczki, która jest częścią wspólnoty trzech sąsiadujących ze sobą małych miejscowości położonych w dolnej Frankonii, Unterschleichach. Na temat tej miejscowości mogę jedynie powiedzieć, że jest naprawdę malutka, bo liczy około 450 mieszkańców. Dolna Frankonia jest ogólnie, można powiedzieć, wiejska. Malutkie miejscowości, mniejsze niż ta, w której się dziś znajdujemy, położone są z dala od wielkich metropolii. Jest 365 dzień 2015 roku. Ludzie od kilku dni przygotowują się na świętowanie pożegnania starego i powitania nowego przestępnego 2016 roku. Robią zakupy, między którymi nie może zabraknąć karpia. W Polsce dla wielu rodzin bez karpia nie może odbyć się Wigilia. W Niemczech natomiast bez karpia nie ma Sylwestra. Jest on klasycznym i najważniejszym daniem sylwestrowym również w dolnej Frankonii. A co najważniejsze, rozdawane są łuski z karpia, które powinno się nosić w portfelu, żeby tym właśnie sposobem zaczarować szczęście finansowe. Dawniej w dolnej Frankonii karpia kupowało się żywego, transportowano go do domów w wiadrze, czy też pojemniku wypełnionym wodą, następnie wrzucano rybę do wanien, żeby mogła tam przeczekać. Od dawna nie jest to już praktykowane, ponieważ pieczę trzyma nad tym organizacja ekologiczna, która dzięki swoim postulatom wywalczyła to, że nie można w Niemczech sprzedawać żywego karpia, a rybę tą musi uśmiercić osoba odpowiednio do tego przeszkolona. Uważam, że organizacje ekologiczne robią naprawdę dobrą robotę. Wracając do tradycji świętowania Sylwestra w Dolnej Frankonii, to poza karpiem na stole nie powinno zabraknąć również pączków, które dziś można kupić w różnej postaci. Polane lukrem, czekoladą, posypane cukrem pudrem, nadziane marmoladą czy też budyniem. Te dwa specjały są obowiązkowe w każdym z niemieckich landów. Co najważniejsze, to impreza żegnająca stary rok nie może odbyć się bez malutkich i bardzo ważnych upominków, którymi są koniczynki, biedroneczki, kominiarze wspinający się po drabinach, czy też świnek, które przynoszą szczęście. W pierwszy dzień nowego roku na śniadanie przeważnie je się noworoczne precle, kupione u miejscowego piekarza lub nazywany przez Frankończyków Eiering. Jest to ciasto drożdżowe bądź duńskie w kształcie koła, którego boki są ponacinane. Te nacięcia mają znaczenie, bo każde z nich symbolizuje jeden z miesięcy nowego roku, czyli powinno być ich 12. Form tego drożdżowego ciasta jest wiele, niektórzy pieką je jako ciasteczka, a inni tych nacięć mają więcej niż 12. Dawniej ważne było piec ten specjał w domu. Dziś jednak ludzie kupują go też w piekarniach. Na frankońskim noworocznym stole gości również golonka i obowiązkowo kiszona kapusta. Zupa z soczewicy też ma swoją ważną rolę. Soczewica przypomina złote monety, więc ma zapewnić powodzenie finansowe na cały rok. Kapusta kiszona również ma przynieść domownikom szczęście finansowe. Taka atmosfera zakupowo-świąteczna towarzyszy mieszkańcom Unterschleißach. W miasteczku Burgebrach, oddalonym o 25 km od tej małej wsi, wraz z malutkim braciszkiem, mamą i partnerem mamy, mieszka prawie 12-letnia Ania. Prawie, ponieważ jest 31 grudnia 2015 roku, a 12 urodziny dziewczynki przypadają na 23 stycznia, więc do pełnych 12 lat zostało jej 3 tygodnie. Mama Ani, Emilia, jest Polką. Przez jakiś czas sama wychowywała córkę i jak twierdzi, był to najwspanialszy czas w jej życiu. Emilia kocha bezgranicznie swą córkę i nigdy nie miała związanych z nią problemów wychowawczych. Więź, jaka wiąże mamę i nastolatkę, jest wyjątkowa. Obie mają do siebie zaufanie i jak do tej pory Ania nie miała przed mamą żadnych tajemnic. Nastolatka to bardzo empatyczna dziewczynka, dojrzalsza niż jej rówieśnicy. Chętna do pomocy nie tylko bliskim, ale i obcym. Pełna życia, uśmiechnięta, utalentowana, radosna. Te kilka słów to niby nie dużo, a jednak wiele mówią o 11-latce. Mama nazywa Anię aniołem chodzącym po ziemi i promyczkiem słońca. 11-latka jest lubiana w szkole. Wystarczyło pół roku, żeby swoim sposobem bycia podbiła serca rówieśników. Ma bardzo dużo przyjaciół, którzy w jej towarzystwie czują się wyjątkowo, bo Ania nikogo nie poddaje ocenie. Wszyscy w jej mniemaniu są równi i wartościowi. Mówiąc krótko, świat przed tą dorastającą dziewczynką stoi otwarty, obiecując wiele możliwości, a ona również jest otwarta na ten świat i ufa, że nic i nikt tego spełnienia się nie zakłóci. Jest 31 grudnia, Sylwester. Ania już od kilku dni próbuje przekonać mamę, żeby ta pozwoliła jej spędzić ten ostatni dzień roku u koleżanki, z którą chodzi do tej samej klasy. Dziewczynka szanuje zdanie mamy i wie, że jeśli nie wydałaby zgody, to robiłaby to z troski o swe dziecko. Mama niechętnie chce się zgodzić, z wielu powodów. Chce przede wszystkim spędzić ten dzień z Anią, jej braciszkiem i partnerem u znajomych. Wszystko miało się odbyć bez głośnych, sylwestrowych szaleństw, a to też pozwoliłoby Emilii być spokojną o swoje pociechy, bo miałaby je na oku. Po wielu rozmowach, po przemyśleniu za i przeciw, mama, nie chcąc być egoistyczna, dochodzi do wniosku, że może puszczenie Ani do koleżanki mieszkającej w sąsiedniej wsi nie byłoby złym pomysłem. Jej córka zawsze była ostrożna, mądra, nigdy nie zachowywała się ryzykownie. Po drugie, 11-latka nie miała być u obcych ludzi. Emilia znała mamę koleżanki swej córki, były dobrymi znajomymi i doskonale wiedziała, że nie będzie tam żadnego sylwestrowego balu, że jedynym gościem tego dnia będzie Ania. To miał być spokojny Sylwester spędzony z dziećmi w domu. Koniec końców mama godzi się, żeby jej córka poszła do koleżanki, a w nowy rok po śniadaniu zjedzonym z rodziną, u której będzie świętować pożegnanie starego roku, zaraz wróci do domu. 31 grudnia o godzinie 16:30 pod dom Emilii podjeżdża Kati i zabiera szczęśliwą 11-latkę do sąsiedniej wsi Unterschleißach. To był ostatni raz, kiedy matka i córka widziały się w starym roku. Ania u swej koleżanki Marii świetnie się bawi. Przez cały ten czas, kiedy dziewczynka jest poza domem, kontaktuje się z mamą, wysyła jej zdjęcia, krótkie wiadomości, jak i wykonuje krótkie połączenia telefoniczne. Emilia coraz bardziej upewnia się, że decyzja, jaką podjęła, była słuszna, bo słyszy radosny głos swego dziecka po drugiej stronie słuchawki. Nikt nie przeczuwa, że może wydarzyć się coś, co negatywnie wpłynie na życie wszystkich, którzy z Anią tego wieczoru mieli cokolwiek wspólnego. Wielkimi krokami zbliża się 24. Magiczna godzina, witająca nowy rok, dająca nadzieję na lepszą przyszłość i mniej przykre doświadczenia. Kati, jej mąż i dzieci, między którymi jest również Ania, przygotowują się do wyjścia na zewnątrz, żeby wraz z mieszkańcami wsi powitać 2016 rok. Chcą również sąsiadom życzyć wszystkiego, co tylko najlepsze. Wychodzą na zewnątrz, gdzie już od jakiegoś czasu młodsi mieszkańcy, ci bardziej niecierpliwi, puszczali fajerwerki. Ania i Marie piszczą, śmieją się i podskakują w strachu, kiedy słyszą wystrzały. To taka dziecięca zabawa, która sprawia im przyjemność i skutecznie rozbawia nie tylko je same, ale również towarzyszące im osoby. Po 24:00 dziewczynka odbiera telefon od mamy, obie składają sobie życzenia noworoczne. Mama dodatkowo pyta, czy córka dobrze się bawi, Ania odpowiada, że bawi się świetnie i że opowie jej wszystko jak zawsze, kiedy będzie już w domu. Na koniec rozmowy mówią sobie: kocham cię, Aniu, kocham cię, mamo, i rozłączają się. Kati w pewnym momencie odwraca się w stronę dziewczynek i zauważa, że Ania leży na ziemi z otwartymi oczyma. Podejrzewa, że to następne dziecięce wygłupy podobne do tego podskakiwania w strachu, kiedy wybuchały petardy. Podchodzi do leżącej na ulicy dziewczynki i mówi: wstawaj, to nie żarty, przeziębisz się. Ze strony jedenastolatki jednak nie ma żadnej reakcji. Jej pusty wzrok nawet na chwilę nie przesuwa się w kierunku kobiety, która nad nią stoi. Kati czuje lekki niepokój, podchodzi bliżej i zauważa, że z nosa Ani sączy się krew. W panice i przerażeniu dzwoni na numer alarmowy. Jest tak przerażona, że nie potrafi nic konkretnego z siebie wydusić, jak tylko: błagam, niech ktoś tutaj przyjedzie. Proszę, przyjedźcie szybko. Błagam, niech ktoś tutaj przyjedzie. Kobieta była przekonana, że jedenastolatka podczas tych podskoków poślizgnęła się i nieszczęśliwie upadła, rozbijając sobie głowę i tracąc przytomność. Ludzie, którzy też byli na zewnątrz, starali się ratować dziewczynkę i wspierać pomocą Kati, jej męża i ich dzieci, które również były w szoku. Ambulans dojechał po 10 minutach od wykonania połączenia. Dziewczynka już nie oddychała, a wentylacja była utrudniona, ponieważ twarz i wnętrze ust były zakrwawione. Pielęgniarka, która wraz z lekarzem próbowali zrobić wszystko, żeby ratować 11-latkę, początkowo sądziła, że ta wypiła za dużo alkoholu i najzwyczajniej w świecie źle upadła, rozbijając sobie przy tym głowę. Na pytania ratowników i lekarza, który z nimi był, nikt nie mógł nic konkretnego powiedzieć, bo nikt z obecnych wraz z Anią na ulicy nie zauważył, żeby jakaś źle wystrzelona rakieta mogła przypadkowo trafić w dziewczynkę, zamroczyć ją, co również mogło być skutkiem upadku. Może to wcale nie była źle wystrzelona rakieta. Ania mogła się poślizgnąć i upaść tak, że rozbiła sobie po prostu bardzo nieszczęśliwie głowę. Około godziny 1:00 telefon Emilii zadźwięczał ponownie. Kobieta odebrała, przekonana, że po drugiej stronie usłyszy głos swojej córki. Zamiast tego usłyszała swą dobrą znajomą, która poinformowała ją, że Ania jest właśnie w drodze do szpitala, który mieści się w Schweinfurcie. Emilia z duszą na ramieniu, przerażona tak szybko jak mogła, wyruszyła do kliniki. W drodze, chcąc samą siebie uspokoić, myślała, że doszło do niegroźnego wypadku, że z jej córką z pewnością wszystko jest ok, że kiedy znajdzie się w szpitalu, przytuli swe dziecko do serca i cały ten lęk o jej życie zniknie. Kiedy dojechała na miejsce, lekarz poinformował ją, że jej córka musi być pilnie operowana. Na pytanie dlaczego, nie uzyskała odpowiedzi. Mijały sekundy, minuty, godziny. Kobieta w ciszy, ocierając łzy wraz z bliskimi, między którymi byli również przyjaciele, czekała w napięciu na informacje dotyczące stanu zdrowia jej 11-letniej córki. Była już świadoma tego, że sprawa jest poważna. Operacja zakończyła się po ponad 5 godzinach. Lekarz poinformował oczekujących, że z głowy dziewczynki wyciągnięto kawałek metalu i z powodu podejrzenia, że mogło dojść do jakiegoś wypadku z nieostrożności czy też celowego działania, postanowiono powiadomić policję. Na pytanie matki, czy może zobaczyć córkę, Lekarz odpowiedział, że dziewczynka jest właśnie na oddziale intensywnej terapii, że podłączają ją do maszyn, że najlepszym będzie poczekać, zobaczyć, jak jej organizm zareaguje, bo po operacji Anię reanimowano, że dziewczynka walczy teraz o życie i że jeśli po jakimś czasie wszystko będzie ok, wówczas mama będzie mogła pójść do córki. Po takich informacjach, tym bardziej, że nie wiadomo, co tak naprawdę się wydarzyło, Emilia cały czas modliła się o zdrowie swej córki, o to, żeby wstała i żeby wszystko było tak, jak przed jej wyjściem na Sylwestra. Modliła się tak bardzo, jak może modlić się matka o życie ukochanego dziecka. Po godzinie 7 rano, zaniepokojona i zniecierpliwiona, ponownie idzie do lekarza zapytać, czy może zobaczyć swe dziecko. Lekarz wówczas zabrał ją do pokoju, w którym oczekiwali wraz z nią bliscy na jakiekolwiek informacje dotyczące stanu zdrowia 11-latki i powiedział: bardzo mi przykro. Ania około godziny 7:12 zmarła. Cały świat Emilii runął. Wiele pytań kłębiło się w jej głowie, pytań, na które nie otrzymała odpowiedzi. Co się tak naprawdę wydarzyło? Dlaczego jej córka upadła i skąd wziął się kawałek metalu w jej głowie? Emilia wiedziała tylko tyle, co powiedziała jej Kati. Ludzie we wsi zastanawiali się, co się wydarzyło. Nikomu nawet przez chwilę nie przeszła myśl, żeby to, co się stało, było skutkiem celowego działania innej osoby. Wszyscy byli przekonani, że doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Kiedy na miejscu, w którym dziewczynka leżała, pojawili się technicy kryminalistyczni wraz z innymi specjalistami, mieszkańcy zaczęli podejrzewać, że może to, co się stało, nie było zwykłym wypadkiem. No ale jak to? No jak? U nas we wsi ktoś chciałby skrzywdzić dziecko? I w jaki sposób skrzywdzić? Przecież 11-latka w swoim życiu nie zdążyła zrobić nic złego, co mogłoby spowodować jakieś celowe działania w jej kierunku. Mieszkańcy po prostu nigdy nie pomyśleliby, że w ich wsi, wśród znajomych, starych sąsiadów, jest ktoś, kto może mieć jakąkolwiek chęć krzywdzić innych. Tam się wszyscy znali, więc to na pewno nikt ze wsi. To musiał być ktoś, kto znalazł się w Unterschleichach przejazdem albo był czyimś gościem. Tak między sobą gatali ludzie. Po śmierci ciało 11-latki zostało poddane sekcji zwłok, a kawałkiem metalu, który stawiał wiele pytań, okazał się pocisk pochodzący z broni małego kalibru. Patolog stwierdził, że wszystko zadziało się tak szybko, że sama Ania niczego nie odczuła. Być może nawet nie wiedziała, że ją postrzelono. 1 stycznia natychmiast zwołano specjalną komisję, w której szeregi wciągnięto około 50 specjalistów. Jak już wielokrotnie wspominałam, wśród ekspertów, którzy zajmują się daną sprawą, znajdują się technicy kryminalistyczni, prokuratorzy, najlepsi śledczy z danego regionu, prawnicy i wielu innych, którzy w trakcie śledztwa mogą znacznie wpłynąć na jego przebieg. Nie zawsze w każdej specjalnej komisji jest ten sam skład specjalistów. Wszystko zależy od tego, czego tak naprawdę dotyczy dana sprawa. Praktycznie w tym samym momencie, kiedy zwołano specjalistów, funkcjonariusze mieli już listę osób mieszkających we wsi, które miały pozwolenie na broń palną i takową posiadały. Konkretnie chodziło o broń małego kalibru. Z taką listą udano się do miejscowości i w sumie zebrano około 60 sztuk broni małokalibrowej, a co za tym idzie, sprawdzili wszystkich znanych posiadaczy broni, którzy mieszkali w miejscowości lub w okolicach. Kilka dni po tragedii w miejscowości Burgebrach odbył się pogrzeb. Reporterzy tak mniej więcej opisywali moment pożegnania. Cytuję. Zalana łzami mama pochyliła się nad martwym dzieckiem, pogładziła Anię po włosach i ucałowała pierścionek znajdujący się na palcu prawej ręki dziewczynki. Koniec cytatu. Wraz z rodziną dziewczynkę żegnało 250 osób. Przez 12 dni funkcjonariusze za pomocą psów tropiących i wykrywaczy metali przeszukiwali metr po metrze miejsce zbrodni i jej okolice w celu znalezienia jakichkolwiek śladów. Zwrócono się do tej małej społeczności o udostępnienie policji nagrań i zdjęć, które robiono podczas świętowania i puszczania fajerwerków. Policja nie tylko chciała sprawdzić, czy może na jakimś nagraniu znajduje się sprawca, ale chcieli przede wszystkim namierzyć potencjalnych świadków, których mogliby jeszcze przesłuchać. W Niemczech nie ma powszechnego prawa do posiadania broni. Tylko myśliwi, kolekcjonerzy, strzelcy sportowi plus ludzie, którzy potrzebują broni w swej pracy, mogą ją mieć. Biorąc pod uwagę tych, których przed chwilą wymieniłam, około 5,5 miliona legalnej broni posiada prawie 1,5 miliona Niemców. Niektóre źródła podają, że nie jest to 5,5 miliona, tylko 8 milionów sztuk. Także jeśli ktoś strzelał podczas puszczania petard, to musiał być to jeden z posiadaczy pozwolenia albo ktoś, kto posiadał małokalibrowy pistolet nielegalnie. Specjaliści wciągnięci w szeregi specjalnej komisji nieustannie byli zajęci poszukiwaniem nowych wskazówek, przesłuchiwaniem mieszkańców i sprawdzaniem tych, którzy mają pozwolenie na broń. W czasie, kiedy śledczy pracowali pod presją, około 65 mieszkańców Unterschleichach upamiętniło nastolatkę w procesji świateł i zaapelowali do sprawcy, aby sam oddał się w ręce policji. Atmosfera we wsi między mieszkańcami również była bardzo napięta. Między ludźmi zaczęły krążyć plotki i jeśli znalazł się ktoś, kto akurat nie posiadał alibi, czy też nikt nie mógł potwierdzić alibi jakiejś tam osoby, którą podejrzewali mieszkańcy wsi, ludzie zaczynali tego kogoś podejrzewać i okazywać mu te podejrzenia. Myślę, że zapanowała jakaś ogólna panika, ponieważ te podejrzenia nie tyczyły się tylko jakiegoś tam sąsiada, z którym ci podejrzliwi nie żyli w jakichś tam bliższych kontaktach. Bliscy tych podejrzliwych również mieli mieszane uczucia względem swoich członków rodzin czy też przyjaciół. Atmosfera sięgała zenitu i przyszłość związków małżeńskich czy też przyjacielskich wisiała na włosku. Mijały godziny, mijał dzień za dniem. Śledczy chwytali się wszystkich możliwych wskazówek. Zbadano kulę, którą znaleziono w głowie nastolatki. Podczas badań balistycznych bierze się pod uwagę wszystko, m.in. kształt, wagę, materiał, który został wykorzystany do produkcji naboju. No i posiadając tę wiedzę, można ustalić, z jakiej broni został oddany strzał i czy broń była już notowana. Każda kula po wystrzeleniu ma specyficzne żłobienia, które są bardzo istotne i dzięki temu można dopasować pocisk do pistoletu, z którego została wystrzelona. To taki jakby odcisk palca, który jest bardzo ważnym śladem i dzięki któremu w większości przypadków detektywi trafiają na sprawcę. Poza tym specjaliści ustalili, że ktoś, kto oddał strzał, musiał się znajdować bardzo blisko swej ofiary. Dzięki tym ustaleniom wśród 60 sztuk broni znaleziono tą, której szukano, a co za tym idzie, posiadano również wiedzę, do kogo należała. Właścicielem pistoletu był 53-letni Roland, mieszkaniec wsi, którego dom znajdował się zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym dziewczynka upadła. Mężczyzna był już przesłuchiwany przez policję. Funkcjonariusze zwrócili na niego uwagę wcześniej, bo jedna z czterech sztuk broni, które posiadał, była dość mocno naoliwiona. Na pytanie detektywów, czy mężczyzna ostatnio używał tego właśnie naoliwionego pistoletu, odpowiedział, że od lat nie miał żadnego z nich w dłoni. Kiedy zadali mu pytanie, co robił w Sylwestra, powiedział, że od 22 już spał i wstał dopiero rano 1 stycznia. Jeden z sąsiadów na pytanie, czy może posiada wiedzę na temat tego, co robił Roland 31 stycznia, odpowiedział, że dokładnie nie wie, co robił jego sąsiad, ale jest pewny, że nie spał, kiedy doszło do zdarzenia, ponieważ jedna z rolet w oknie, znajdującym się w domu 53-latka, została jakiś czas przed zdarzeniem podniesiona. Świadek nie był pewien, czy zrobił to mężczyzna, równie dobrze mógł to zrobić ktoś, kto wówczas u niego przebywał. Zanim aresztowano posiadacza naoliwionego pistoletu, przeszukano dom podejrzanego i w jednej z popielniczek znaleziono 5 łusek. Kilka godzin później, 13 stycznia, mężczyznę aresztowano, kiedy ten był w pracy. Rozpoczęto przesłuchanie, podczas którego podejrzany początkowo twierdził, że oczywiście strzelał z broni, oddał 3, może 4 strzały, ale w zupełnie innym kierunku. Strzelał w powietrze, w stronę lasu, ale na pewno nie celował w kierunku wiwatujących ludzi. Zadano mu więc pytanie, po co oddawał strzały. Ten powiedział, że chciał tym sposobem imitować wybuchy petard i w taki sposób powitać nowy rok. Im dłużej trwało przesłuchanie, tym bardziej podejrzany gubił się w zeznaniach, aż w końcu przyznał, że jeden strzał został oddany w kierunku wiwatujących i puszczających na zewnątrz petardy. Zaznaczył oczywiście, że nie robił tego, bo chciał kogoś pozbawić życia. Ot tak po prostu wyszedł i oddał kilka strzałów. Nie mógł konkretnie określić, dlaczego to zrobił. Sąsiedzi i ci, którzy znali Rolanda, nie tylko z widzenia, opisywali mężczyznę jako kogoś, kto w ostatnim czasie był niezadowolony z siebie i otaczającego go świata. Był cholerykiem i bardzo szybko wpadał w złość, ale ogólnie w opinii innych był dobrodusznym człowiekiem, który tylko nerwowo reagował na jakiekolwiek zmiany. Mężczyzna był chory i przeszedł kilka operacji. W 2010 roku odeszła od niego żona z dzieckiem i z tego powodu cierpiał na umiarkowaną depresję. Dodatkowo był zgorzkniały. Tak czy siak mieszkańcy byli zszokowani. Najzwyklejszy w świecie ponurak, o którym nigdy nie pomyśleliby, że mógłby zrobić komuś krzywdę. Dodatkowo widzieli, jak rozmawiał dzień po zdarzeniu z dziennikarzami i był bardzo zaniepokojony tym, co się wydarzyło. Również apelował do sprawcy, żeby ten sam zgłosił się na policję. W miejscu, w którym Ania, jak sądziła początkowo matka jej przyjaciółki, się przewróciła, dzień w dzień palono świece, kładziono kwiaty, a kiedy kilka dni później spadł śnieg, dzieci obok palących się zniczy i kwiatów ulepiły bałwana. 7 grudnia 2016 roku o godzinie 9 w Bambergu rozpoczął się proces w sprawie pozbawienia życia niewinnej 11-letniej Ani. Wstępnie ustalono 5 dni procesowych i przewidywano, iż oskarżony usłyszy wyrok 22 grudnia 2016 roku. Podczas pierwszego dnia procesu, tak jak na każdej sali sądowej, na której toczą się podobne sprawy, odczytano najpierw akt oskarżenia, po którym sędzia rozpoczął przesłuchiwanie Rolanda siedzącego na ławie oskarżonych i zasłaniającego się teczką. Mężczyzna mówił o tym, że wychowywał się i dorastał w Unterschleichach, z wykształcenia był murarzem, ale nie pracował w swoim zawodzie. Przed aresztowaniem był kierowcą, który dowoził żywność do zakładu karnego. Dręczyły go różne choroby i był rozgoryczony po tym, jak w 2010 roku zostawiła go żona i zabrała syna. Wówczas odizolował się od ludzi i wiódł życie sfrustrowanego samotnika. Opowiadał, że swego czasu strzelał w klubie wojowników i żołnierzy, z czasem zaczęły drżeć mu ręce i nie mógł już więcej strzelać. Głośno żałował, że wcześniej nie sprzedał broni. Ciągle i ciągle powtarzał przed sądem, że strzelał tak naprawdę w kierunku lasu i w powietrze, zaprzeczał swoim zeznaniom złożonym podczas przesłuchań, nie wiedział, po co zszedł do piwnicy i dlaczego wziął broń. Tym sposobem chciał się tak jakby wymigać od odpowiedzialności luką w pamięci i starać się przed sądem wyjść na niepoczytalnego. Następnymi świadkami po kolei byli wszyscy specjaliści, którzy przyczynili się do zatrzymania Rolanda. Powoli po każdym przesłuchaniu można było ustalić przebieg zbrodni. W sylwestrowy wieczór 2015 roku 53-letni Roland leżał na kanapie w salonie i oglądał telewizję. Był zły, bo miał dodatkowo problemy gastryczne, zgaga nie pozwalała mu spokojnie się zdrzemnąć w ciągu dnia, aż w końcu przed 22 zasnął. Kiedy po 24 wyrwał go ze snu hałas dochodzący z zewnątrz, wściekły, zerwał się na równe nogi, podszedł do okna, podniósł żaluzję i zauważył stojących na ulicy ludzi, którzy odpalali fajerwerki. Poziom jego agresji wzrósł. Zszedł do piwnicy, otworzył szafkę, w której trzymał broń, wziął pistolet, naładował go i wyszedł na zewnątrz. Ustawił się tak, żeby nie był widoczny dla ludzi znajdujących się na ulicy i oddał w kierunku wiwatujących 5 strzałów. Następnie wrócił do domu, dokładnie wyczyścił i naoliwił broń, włożył ją do szafki, a wszystkie łuski, jakie pozostały po wystrzeleniu, zebrał i wrzucił do popielniczki. Prokurator wnioskował o dożywocie, ponieważ w jego mniemaniu mężczyzna był świadomy, co robi i do kogo celuje. W trakcie zeznań, jak już mówiłam, oskarżony próbował przekonać wszystkich, że w taki sposób chciał imitować odgłos odpalanych petard, a tym samym uczcić powitanie Nowego Roku. Jednak specjaliści obalili tę wersję, którą mężczyzna się zasłaniał. Małokalibrowa broń nie jest tak głośna jak petardy i taki sposób wiwatowania wraz z innymi był bezzasadny i po prostu głupi. Sędzia Manfred Schmidt podzielił zdanie specjalistów, którzy mówili o racjonalnym działaniu mężczyzny przed, jak i po zbrodni. Podczas schodzenia do piwnicy, ładowania broni, zajęcia odpowiedniej pozycji w ogrodzie i celowania miał jeszcze możliwość podjęcia innej decyzji, która nie byłaby tak tragiczna w skutkach. Adwokat, który został oskarżonemu przydzielony z urzędu, powtarzał przed sądem to samo, co mówił jego klient. Czyli, że strzelał w kierunku lasu i nie miał zamiaru nikogo pozbawić życia. A to, że ten las jest po drugiej stronie ulicy, przed jego domem, to już inna para kaloszy. Z tych słów można było wywnioskować jedno, a mianowicie, że to wina ludzi, którzy pałętali się na linii ognia. Jeśli nawet strzelec nie chciałby trafić w człowieka, to ten człowiek sam siebie ustawił jako tarczę, bo kula, która trafiła Anię, była po prostu rykoszetem. Obrońca mówił również o tym, że broń małego kalibru nie jest klasycznym narzędziem do pozbawiania ludzi życia. Jeśli jego klient chciałby kogoś skrzywdzić, mógł przecież wziąć broń ciężką, którą również posiadał. No i z tego powodu adwokat wniósł o zabójstwo, a nie o morderstwo. Do lat 50. wszystkie kalibry, których średnica pocisku była mniejsza niż 7 mm, uważano za właśnie małokalibrowe. Wśród rodzajów tego typu broni znajdują się również te, których średnica pocisków wynosi 4,37 mm. Ten rodzaj broni jest bardzo powszechny i używany podczas polowań na zwierzęta o małych gabarytach. Króliki, gołębie, dzikie kaczki, zające, gęsi, lisy i wszystkie zwierzęta, które mają podobną wielkość, są po prostu malutkie. Być może właśnie dlatego adwokat stwierdził, że strzelając z broni o małym kalibrze nie jest możliwe spowodowanie śmierci u człowieka, ponieważ człowiek jest większych gabarytów i chyba według obrońcy ma grubą skórę, która tworzy jakiś tam ochronny pancerz. Podczas procesu zeznawał biegły, który wyjaśnił nie tylko obrońcy, ale i zebranym na sali, że broń małego kalibru jest tak samo niebezpieczna jak broń o dużym kalibrze. Żeby pozbawić kogoś życia, strzelając z broni, która ma mniejszą średnicę lufy, trzeba precyzyjnie wycelować w odpowiednie miejsce na ciele człowieka, do którego mierzymy. Czyli takie miejsce, które z pewnością spowoduje śmierć. Jest to oczywiście najczęściej głowa. Specjalista powiedział również, że pocisk nie był rykoszetem, był to bezpośredni strzał, a dziewczynka nie miała żadnych szans na przeżycie. Dodał również, że strzał został oddany pod niskim kątem nad ziemią, co wskazuje na to, że mężczyzna najprawdopodobniej wystrzelił leżąc. Dodatkowo musiał być bardzo dobrym strzelcem. Krótko mówiąc, człowiek, który nacisnął spust, doskonale zdawał sobie sprawę z konsekwencji swego działania. Wiedział, że wystrzelona kula trafi w cel, jaki sobie wówczas obrał. Patolog potwierdził słowa biegłego. Mówił, że mózg 11-latki został bardzo poważnie uszkodzony i nawet środki medyczne nie sprawiłyby w tym przypadku cudu. Podważono również to, że oskarżony, jak sam mówił, nie mógł już strzelać z powodu drżenia rąk. Ekspert LKA stwierdził, że strzał był celny. Mężczyzna musiał precyzyjnie wycelować i doskonale wiedział, że celuje w dziecko. Cytuję. Precyzyjnie wycelował, nacisnął spust i trafił. Jeśli by tak jak mówił drżały mu ręce, zmniejszyłoby to celność strzału. Koniec cytatu. Emilia nie zawsze była na siłach, żeby móc słuchać tego wszystkiego. W pewnych momentach wychodziła z sali rozpraw. Kiedy zeznawała, powiedziała, że całe jej życie zostało zniszczone, że nie potrafi już być taką matką, jaką była, że z każdym dniem jest coraz gorzej i człowiek, który siedzi na ławie oskarżonych, zniszczył jej i całej jej rodzinie życie. Mówiła, że jej córka była aniołem, jej inspiracją i miłością. Nie może wychodzić z domu, nie może normalnie chodzić na zakupy, bo kiedy jest na zewnątrz i widzi dzieci na ulicy, odwraca się i wraca do domu. Jest pod opieką medyczną, ale nie bierze tabletek, ponieważ nie może żyć ciągle napompowana środkami uspokajającymi. Ma syna, dla którego stara się, jak może, być mamą, ale nie może już być taką mamą, jaką była przed śmiercią swej córki. Kobieta teraz toczy walkę i każdego ranka, kiedy wstaje, pyta samą siebie, jak przetrwam ten dzień. Codziennie chodzi na grób córki, to doprowadza ją do płaczu, ale też daje w pewnym sensie ulgę. Zeznania Emilii przed sądem były bardzo poruszające, pełne bólu i cierpienia. Na sali rozpraw jako świadek stanął również ojciec Ani, który początkowo myślał, iż wieść o śmierci jego córki to jakiś koszmar, zły sen, z którego nie może się obudzić. Jego życie po śmierci dziewczynki też nie jest już takie samo, jak było przed jej śmiercią. 22 grudnia 2016 roku Roland usłyszał wyrok. 12 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sędzia, uzasadniając wyrok, nie miał wątpliwości, że oskarżony postępował pod wpływem nienawiści, złości, gniewu z powodu hałasu, jakie niosły ze sobą wystrzeliwane fajerwerki. Jednak pomimo tego nie mógł skazać Rolanda na dożywocie, o które ubiegał się prokurator. Na decyzję sądu wpłynęło wiele czynników. Roland jak do tej pory nie był karany, żył nie naruszając rażąco prawa. Po odejściu żony i odseparowaniu go od syna żył w depresji i frustracji. Mężczyzna boi się wieloletniego pozbawienia wolności z uwagi na choroby, jak i ze względu na zawód do tej pory przez niego wykonywany. Był pracownikiem służby więziennej. Co z tego, że dowoził tylko żywność? Tak czy siak może mieć z tego tytułu problemy w zakładzie karnym, do którego go skierują w celu odbycia kary. Na koniec sędzia dodał, że nie może uznać mężczyzny za człowieka wyrachowanego i takiego, który nie żałuje czynu, którego dokonał. Kiedy wyprowadzano Rolanda z sali rozpraw, jedna z ciotek nieżyjącej Ani krzyknęła za nim, obyś smażył się w piekle. Emilia nie mogła pogodzić się z dość łagodnym wyrokiem, ponieważ, cytuję, ja sama jestem skazana na dożywocie. Nigdy nie poradzę sobie z faktem, że mojej córki nie ma już przy mnie. Koniec cytatu. Minęły 2 lata, Emilia niczego w pokoju swej córki nie zmieniała. Wszystko zostało tak, jak dziewczynka zostawiła 31 stycznia 2015 roku. Kiedy Emilii jest źle, idzie do pokoju córki, kładzie się na jej łóżko i płacze. Nie ma dnia, w którym nie poszłaby na cmentarz odwiedzić Anię. Kilka lat później chciała przenieść szczątki Ani do Polski. Powiadają, że czas leczy rany. Jednak nie jest to do końca prawdą. ponieważ sam czas nie jest środkiem uleczającym. Może sprzyjać w procesie ozdrowienia, ale nie uciszy bólu, nie zaleczy zranień, nie zapełni pustki po stracie. Wiem, że składałam Wam już życzenia noworoczne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym zrobiła to raz jeszcze. Jak już mówiłam, nowy rok to nowy początek, nowe szanse, nowe możliwości. Życzę więc Wam, aby 2024 był lepszy niż poprzedni. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.